Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Architecture Patterns with Python, Enabling Test, Driven Development,
Domain-Driven Design and Event-Driven Microservices to praktyczny przewodnik techniczny Harry'ego Percivala i Boba Gregory'ego, wydany przez O'Reilly w 2020 roku.
Książka nie jest ani kursem podstaw Pythona, ani katalogiem gotowych wzorców do bezrefleksyjnego kopiowania. Jej celem jest pokazanie, jak projektować większe aplikacje tak,
aby logika biznesowa pozostawała zrozumiała, testowalna i względnie niezależna od frameworków, baz danych oraz zewnętrznych usług. Autorzy rozwijają jeden spójny przykład domenowy, stopniowo przekształcając prostą aplikację w system oparty na wyraźnych granicach odpowiedzialności. Omawiają przy tym test-driven development, domain-driven design, architekturę heksagonalną, wzorce repository i unit of work, a także komunikaty, szynę wiadomości i CQRS.
Najważniejsza wartość książki leży w połączeniu zasad architektonicznych z idiomatycznym Pythonem. Czytelnik widzi nie tylko definicję pojęć, lecz także uzasadnienie kolejności zmian w kodzie, rodzaje testów oraz kompromisy związane z rosnącą złożonością systemu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, odwrócenie zależności jako sposób na oddzielenie domeny od infrastruktury.
Punktem wyjścia książki jest problem typowy dla aplikacji, które zaczynają niewinnie, lecz z czasem wiążą reguły biznesowe z ORM,
frameworkiem webowym i szczegółami komunikacji zewnętrznej.
Autorzy proponują odwrócenie zależności, aby kod domenowy nie musiał znać SQL Alchemy, Django, kolejki komunikatów ani konkretnego sposobu zapisu danych.
Zamiast tego domena operuje na prostych modelach i abstrakcjach, a elementy techniczne są podłączane na obrzeżach aplikacji.
To praktyczne ujęcie architektury portów i adapterów, często nazywanej heksagonalną lub clean architecture. Port wyraża potrzebę systemu, na przykład możliwość pobrania agregatu, natomiast adapter realizuje ją przez konkretną technologię. Kierunek zależności ma tu kluczowe znaczenie.
Szczegóły infrastruktury mogą zależeć od modelu domenowego, ale model nie powinien zależeć od szczegółów.
Dzięki temu reguły biznesowe łatwiej testować bez uruchamiania bazy i serwera, a zmiana biblioteki persystencji nie wymaga przebudowy całej aplikacji.
Książka nie przedstawia jednak izolacji jako celu samego w sobie. Podkreśla, że dodatkowe warstwy mają sens wtedy, gdy chronią złożoną logikę i przewidywane zmiany, a nie wtedy, gdy jedynie powielają proste wywołania CRUD. Po drugie, DDD-encje.
Obiekty wartości i agregaty jako język modelowania reguł biznesowych, domain-driven design w ujęciu Percivala i Gregory'ego służy przede wszystkim temu.
Bajkot odzwierciedlał zasady działania firmy, a nie strukturę tabel w bazie danych. Autorzy rozróżniają encje, które mają trwałą tożsamość, od obiektów wartości, których znaczenie wynika z danych i które zwykle porównuje się po wartości.
Takie rozróżnienie pomaga zdecydować, co może być niemutowalne, gdzie umieścić zachowanie oraz jak uniknąć przypadkowego rozlewania się reguł po warstwie aplikacyjnej.
Szczególne miejsce zajmuje agregat, czyli granica spójności transakcyjnej i modelowej. Agregat kontroluje zmiany należących do niego obiektów, pilnuje niezmienników oraz ogranicza liczbę miejsc, których można naruszyć reguły domeny.
W przedstawianym przykładzie alokacja zapasów nie jest prostą aktualizacją rekordu. Staje się zachowaniem modelu, które sprawdza dostępność i podejmuje decyzję zgodną z regułą biznesową.
To przesunięcie logiki z kontrolerów i modeli ORM do obiektów domenowych ułatwia czytanie oraz testowanie. Książka zachowuje przy tym pragmatyczny charakter.
Nie traktuje DDD jako obowiązkowej ceremonii dla każdego projektu, lecz jako zestaw narzędzi przydatnych tam, gdzie pojęcia biznesowe, ograniczenia i procesy są rzeczywiście złożone. Po trzecie, repository i unit of work, kontrola persystencji oraz granic transakcji.
Wzorce repository a unit of work rozwiązują dwa powiązane problemy: dostęp do danych oraz spójne zarządzanie zmianami w ramach operacji biznesowej.
Repository ukrywa sposób przechowywania agregatów. Kod aplikacyjny prosi więc o obiekt domenowy, zamiast samodzielnie budować zapytania ORM lub manipulować sesją bazy.
Nie chodzi o to, by stworzyć dodatkową warstwę dla każdej tabeli.
lecz o udostępnienie kolekcjopodobnego interfejsu dla obiektów, na których działa domena.
Unit of Work wyznacza natomiast zakres pracy transakcyjnej, otwiera zasoby, udostępnia repozytoria, a na końcu zatwierdza albo wycofuje zestaw zmian.
Takie rozdzielenie ma konsekwencje testowe.
Test jednostkowy może użyć fałszywego repozytorium i fałszywej jednostki pracy, aby sprawdzić zachowanie usługi aplikacyjnej bez rzeczywistej bazy.
Test integracyjny weryfikuje z kolei, czy adapter persystencji poprawnie mapuje model na bazę.
Autorzy pokazują również, dlaczego granica transakcji nie powinna być przypadkowym skutkiem działania frameworka.
Powinna odpowiadać konkretnej czynności biznesowej, na przykład obsłużeniu komendy. Dzięki temu łatwiej przewidzieć, kiedy dane są trwałe i które błędy wymagają wycofania zmian.
Jest to szczególnie istotne przed wprowadzeniem zdarzeń oraz integracji z innymi usługami. Po czwarte, komendy, zdarzenia i message bus jako organizacja przepływu pracy.
W dalszej części książka przechodzi od bezpośrednich wywołań funkcji do komunikacji przez obiekty reprezentujące intencje i fakty.
Komenda opisuje żądanie wykonania działania, na przykład przydzielenia zasobu. Zdarzenie opisuje coś, co już zaszło w domenie, na przykład zmianę stanu wymagającą dalszej reakcji.
To rozróżnienie jest ważne, ponieważ komenda może zostać odrzucona przez walidację lub regułę biznesową, podczas gdy zdarzenie powinno być niezmiennym zapisem istotnego faktu.
Szyna wiadomości, czyli message bus, kieruje komendy i zdarzenia do odpowiednich handlerów.
Pozwala to wydzielić usługi aplikacyjne, a następnie uruchamiać kolejne reakcje bez budowania długich łańcuchów ukrytych wywołań.
Przykładowo powodzenie operacji domenowej może wygenerować zdarzenie, które inicjuje powiadomienie albo kolejne zadanie.
Autorzy nie sugerują, że sama szyna wiadomości automatycznie tworzy mikroserwisy. Najpierw przedstawiają ją jako mechanizm porządkujący procesy w pojedynczej aplikacji.
Dopiero potem pokazują, jak część zdarzeń może przekroczyć granice procesu i zostać opublikowana na zewnątrz. To podejście ogranicza sprzężenie, ale wiąże się z kosztami koniecznością śledzenia przepływu komunikatów, obsługą błędów oraz jasnym określeniem, które reakcje muszą zakończyć się synchronicznie. Na koniec,
CQRS i architektura zdarzeniowa, różne potrzeby zapisu, odczytu i integracji. Książka omawia CQRS, czyli rozdzielenie odpowiedzialności za komendy i zapytania.
Jako odpowiedź na sytuację, w której model bogaty w reguły biznesowe nie jest najlepszym sposobem prezentowania danych użytkownikowi.
Część zapisująca chroni niezmienniki agregatów i obsługuje decyzje. Część odczytująca może natomiast korzystać z prostszych, celowo przygotowanych widoków danych, dostosowanych do ekranu, raportu albo API.
Nie oznacza to konieczności utrzymywania dwóch niezależnych baz w każdym projekcie. Sednem jest oddzielenie modeli oraz optymalizacja ich pod odmienne zadania.
Na tym tle autorzy wprowadzają integrację mikroserwisów opartą na zdarzeniach.
Usługa, która opublikowała zdarzenie, nie musi znać wszystkich odbiorców ani wywoływać ich bezpośrednio.
Zyskuje się niezależność wdrożeń i możliwość rozszerzania reakcji, lecz trzeba zaakceptować opóźnienia oraz ewentualną spójność danych.
Książka prowadzi do ważnego wniosku: architektura zdarzeniowa jest użyteczna wtedy, gdy granice odpowiedzialności są realne, a procesy mogą być asynchroniczne.
Nie jest usprawiedliwieniem dla rozproszenia prostego systemu. Praktyczna wartość rozdziałów polega na pokazaniu drogi od zdarzeń wewnątrz procesu do komunikacji między usługami. Wraz z potrzebą jawnego modelowania błędów, ponowień i obserwowalności.
Podsumowując, Architecture Patterns with Python jest najbardziej użyteczna dla programistów Pythona,
którzy znają już język i podstawy tworzenia aplikacji, ale napotykają problemy większe niż pojedynczy endpoint, model ORM czy skrypt integracyjny.
Szczególnie skorzystają osoby pracujące z systemami zawierającymi istotne reguły biznesowe, wiele integracji, wymagające testy oraz częste zmiany w sposobie działania produktu.
Czytelnik nie otrzymuje uniwersalnego szablonu projektu.
Otrzymuje raczej metodykę stopniowego wyodrębniania domeny, izolowania infrastruktury i budowania testów na właściwym poziomie.
To daje praktyczną korzyść w postaci kodu, który można refaktoryzować bez stałego uruchamiania całego środowiska technicznego.
Na tle wielu książek o DDD albo mikroserwisach wyróżnia ją koncentracja na konkretnym idiomatycznym Pythonie, zamiast przenosić ciężkie wzorce z ekosystemów Javy i C#.
Autorzy pokazują, jak zastosować ich intencje przy użyciu DACAPLAS, prostych klas, typowania, testów BATYST oraz popularnych narzędzi persystencji. Jednocześnie nie redukują tematu do porad dotyczących frameworka.
Łączą modelowanie domeny, granice transakcji, obsługę komunikatów i wdrażanie zależności w jeden rozwijany przykład.
Warto też traktować książkę krytycznie. Część wzorców zwiększa liczbę abstrakcji i nie będzie opłacalna w prostej aplikacji CRUD.
Jej główną lekcją jest więc nie maksymalna formalizacja, lecz świadome dobieranie złożoności architektury do złożoności problemu.
To czyni ją wartościowym pomostem między testami jednostkowymi a projektowaniem systemów gotowych na zmianę.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Harry Percival, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.